przechodzimy od razu już do drugiego podrozdziału pamięci i tożsamości, tego pierwszego rozdziału, miara wyznaczona złu. I proszę Państwa, problem, no, który jest problemem niezwykle istotnym dla zrozumienia naszej współczesności, mianowicie problem ideologii zła. Zwracać może uwagę to, że Jan Paweł II na początku swoich rozmów w Castel Gandolfo podejmuje tematykę genezy istoty totalitaryzmów. O to jest pytany, ale papież przyjmuje to pytanie i odpowiada na nie, dotykając totalitaryzmów, które stanowią esencję zła. Może więc zastanawiać, dlaczego właśnie Jan Paweł II rozpoczyna tę refleksję właśnie od zła. Jest tak dlatego na pewno nie dlatego, że zło jest pierwsze czy pierwszorzędne, ale Jan Paweł II ma taką charakterystyczną w całej swojej twórczości, co możemy zauważyć, taką metodę fenomenologiczną, od fenomenu do fundamentu. On najpierw zdejmuje pewne warstwy zjawisk, a więc właśnie fenomenów, po to, żeby dotrzeć do ich głębi, do ich istoty, do rdzenia, do fundamentu. I dlatego właśnie też jego wywód będzie, jak zauważymy, prowadził od tego, co jest postrzegalne, co było dostrzegalne, dotykalne, co jest historycznie odnotowane, mianowicie ten fenomen zła totalitarnego, po to, aby dotrzeć do najgłębszych wydarzeń, które już tak nie były powszechnie zauważalne, jak w przypadku samej warstwy zjawiskowej. Warto może, zanim przejdziemy do pytania i odpowiedzi, przypomnieć sobie no, kilka słów na temat istoty, genezy najpierw totalitaryzmu i jego istoty. Znawcy tematu mówią o tym, że genezy totalitaryzmu możemy szukać w odległej przeszłości. No, słynnym jest tekst państwa Platona, który ma stanowić usprawiedliwienie kłamstwa dla dobra państwa, dla celów eugenicznych. Platon, który no, zaprojektował państwo idealne. Niezależnie od tego nawet, jakie były intencje Platona, to ten jego pomysł państwa idealnego, w którym wszystko jest podporządkowane właśnie dobru państwa, nie obywateli, ale dobru państwa, ten projekt oczywiście, że był i jest podejmowany przez różnych twórców totalitaryzmów. Ja wspomnę tutaj o jednym takim no, pozornie mało znaczącym elemencie wizji państwa Platona, które nigdy chyba w starożytności nie było realizowane tak, jak jest realizowane dzisiaj. Mianowicie Platon przewidywał, że po urodzeniu kobieta matka powinna natychmiast oddać swoje dziecko odpowiednim funkcjonariuszkom państwa, tego państwa idealnego, które oderwą dziecko od matki i będą się tym dzieckiem zajmować, wychowując je do określonych celów politycznych w państwie. A więc matka zostaje pozbawiona opieki nad dzieckiem. Ten pomysł wrócił w sposób bardzo, można powiedzieć, ciekawy w cudzysłowie, w latach 70., kiedy w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec ówczesnej, projektowano nową konstytucję dla tego państwa. I pod wpływem szkoły frankfurckiej, czyli tej szkoły neolewicowej, czy wręcz neolewackiej, która wyrządziła wiele zła i wyrządza wiele zła w naszej współczesności, pod wpływem właśnie tej szkoły neolewackiej, neomarksistowskiej, zaprojektowano w tej konstytucji niemieckiej taki między innymi punkt konstytucji, artykuł, który przewidywał, że państwo może scedować swoje uprawnienia dotyczące wychowania dziecka dla rodziców. Proszę zauważyć, państwo może scedować, czyli państwo ma pierwsze prawo do wychowania dziecka i ewentualnie może scedować to swoje prawo dla rodziców. Może, ale nie musi. A jeżeli może, no to w jakimś wyznaczonym przez siebie zakresie. Ten artykuł nie znalazł się ostatecznie w konstytucji niemieckiej, ale on pokazuje pewną tendencję, która od wielu lat, można powiedzieć od zarania ludzkości, funkcjonuje, ale która dzisiaj przybiera no, postać bardzo ciekawą. Bo oczywiście no, nikt dzisiaj nie odbiera bezpośrednio matce po porodzie dziecka, ale zauważmy, nie oddaje go do jakiejś instytucji, ale ten okres czasu no nie jest może bezpośredni, ale ze względu na systemy społeczno-polityczne, no wiemy doskonale, że dziecko zostaje wyrwane z domu rodzicielskiego, zostaje przeznaczone do żłobka, przedszkola, zostaje oderwane od tej sfery wpływu rodziców, a jeżeli do tego dochodzą no właśnie współczesne, także związane z lewicą, projekty edukacji genderowej, tej edukacji seksualnej, no to dziecko zostaje w najbardziej intymnej i wrażliwej warstwie wychowania, jaką jest warstwa do miłości, także oderwane od kontekstu rodziny, małżeństwa, miłości rodzicielskiej i zostaje przekazane seks deprawatorom. Prawda? To jest pomysł, który gdzieś ma swoje źródło w Platonie. Oczywiście Platon tak tego nie widział w tej może formie, widział to w nie mniej drastycznej, ale innej nieco formie. I nigdy oczywiście za czasów Platona tego nie wdrożono, ale wracam do myśli. Idea państwa totalitarnego może być odnaleziona już u Platona. Później mieliśmy dalsze etapy historyczne tej genezy, ale nie będę już przy nich się zatrzymywał. Bardziej współczesne czasy to jest koncepcja Hegla, który podkreślał przede wszystkim rolę, moc, znaczenie państwa jako instytucji nadrzędnej, uwalniając je od jakichkolwiek zobowiązań moralnych. To może tak najkrócej. Materialistycznej interpretacji Hegla dokonał Karol Marx, który no właśnie doprowadził do przekształcenia teorii państwa totalitarnego w ideologię ruchu totalitarnego. I tutaj oczywiście no chciałoby się trochę dłużej zatrzymać przy tej koncepcji państwa marksistowskiego, ale czas na to raczej nie pozwala. Wiemy natomiast doskonale, bo większość, zdecydowana większość z nas oczywiście obejmuje ten okres swoją pamięcią, że ogromną rolę tutaj odgrywała koncepcja przede wszystkim człowieka, który był pozbawiony swojej podmiotowości, był jednostką podporządkowaną społeczeństwu, społeczności, dokładniej mówiąc świadomej części tej społeczności, czyli klasie robotniczej, dokładniej mówiąc najbardziej świadomej części tej klasy robotniczej, czyli partii, jeszcze dokładniej mówiąc komitetowi centralnemu czy biuru politycznemu tej partii. No i w ten sposób sprawdzało się to, co pisał Majakowski w jednym ze swoich poematów, że jednostka zerem, jednostka niczym, jednostka nie zdoła podnieść pięciocalowej kłody, a coż dopiero zbudować dom pięciopiętrowy, czy jakoś tak to było. Pamiętam z młodzieńczych lat szkoły podstawowej chyba, że gdzieś nam wtłaczano takie przekonanie, że jednostka zerem, jednostka niczym. Wiemy też, proszę Państwa, doskonale, ale warto to przypominać, że system państwa marksistowskiego oparty był na zupełnie zmienionej roli prawdy. Nie chcę powiedzieć po prostu kłamstwie, ale był na zmienionej roli prawdy. Mianowicie marksizm odszedł od klasycznej koncepcji prawdy, a więc od zdolności poznawania prawdy przez rozum ludzki. Natomiast doszedł do koncepcji pragmatycznej prawdy, a więc takiej prawdy, którą ustanawia się mocą czynu. A więc prawda nie jest prawdą odkrywaną, poznawaną, ale jest ustanawianą mocą czynu. Kłamać, 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 a zawsze coś z tego zostanie. Jak mówił Włodzimierz Ulianowicz, no Lenin w każdym bądź razie. W każdym bądź razie kłamać, 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 zawsze coś z tego zostanie. I dlatego, proszę Państwa, od razu warto zauważyć, że demontaż tego systemu rozpoczął się dokładnie w roku 79, kiedy Jan Paweł II zaczął mówić prawdę. Zaczął mówić prawdę nie w znaczeniu, powiedzmy, odkłamywania jakiejś rzeczywistości, tylko on po pierwsze zaczął nam mówić w 79 roku, że nie jesteśmy społeczeństwem socjalistycznym, ale jesteśmy narodem. Że nie żyjemy na podstawie kultury socjalistycznej, ale żyjemy na podstawie kultury chrześcijańskiej. Że dzieje Polski to nie są dzieje od 22 lipca 44, ale to są dzieje od 1000 przeszło lat. Że tożsamość Polski to nie jest tożsamość materialistyczna, ale to jest tożsamość chrześcijańska. I to mówienie prawdy, mówienie zupełnie innym językiem, mówienie nie nowomową marksistowską, ale językiem polskim, to wszystko miało ogromne znaczenie w demontażu tego systemu. Wiemy też, że koncepcja państwa totalitarnego zakładała taki mechanizm życia społecznego, który był oparty na walce klas. A więc nie była możliwe porozumienie, nie było możliwego uczestnictwa w stosunku do alienacji, którą marksizm odsłaniał jako rzeczywistość istniejącą w społeczeństwie opartym na wyzysku klasy pracującej. Pracownik, który jest wyzyskiwany, jest wyalienowany przez swojego pracodawcę, przez kapitalistę, no to w takiej sytuacji co pozostaje? Pozostaje wyłącznie walka klas. I na tej walce klas, jak wiemy doskonale, cały system polityki się opierał. Jeżeli nawet już zniesiono klasy, no bo w społeczeństwie socjalistycznym nie było klas, no ale były jakieś zaplute karły burżuazji albo zaplute karły imperializmu, z którymi trzeba było walczyć. Jeżeli już te karły zostały w jakiś sposób wyeliminowane czy osadzone, zakluczone jako zeki w łagrach, to w takim razie no, były jakieś siły wraże, które były siłami imperializmu zachodniego, z którymi też trzeba było walczyć. Albo też no, właśnie te siły zachodnie działały poprzez rewizjonistów wysyłanych, importowanych do raju socjalistycznego, z którymi też trzeba było walczyć. No, stan walki był stanem walki nieustannej. To, co było wreszcie charakterystyczne, że w państwie totalitarnym człowiek w założeniach był postawiony w miejsce Boga, był samozbawcą samego siebie. Zauważmy to, że no, marksizm dokonał z jednej strony detronizacji Boga, a w to miejsce stawiał człowieka, wynosząc go do najwyższej rangi, najwyższej godności. Tak wyglądało to w teorii, w praktyce, co wykazali kiedyś księża profesorowie Styczeń i Szostek w takim znakomitym artykule Liberalizm po marksistowsku, napisanym gdzieś w latach 80. To ubóstwienie prowadziło do ubestwienia. Człowiek, który nie był zależny od Boga, no bo Boga nie było, od czego miał być zależny? No mógł być zależny jedynie od tego, co go tworzyło. A tworzyły go stosunki społeczno-ekonomiczne i tworzył go materializm, diamat i chizmat. A więc no, człowiek był w gruncie rzeczy zależny od stosunków społeczno-ekonomicznych i od materii, czyli schodził do poziomu poniżej ludzkiego, do poziomu, można powiedzieć, zwierzęcego. I w ten sposób teoretyczne ubóstwienie stawało się faktycznie ubóstwieniem człowieka. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka elementów takich analiz dotyczących próby opisania istoty totalitaryzmu. Wbrew pozorom nie jest to sprawa wcale taka jednoznaczna. Zwracam tej uwagę na jedną czy drugą myśl tych, którzy zajmowali się tą próbą istoty totalitaryzmu. Mianowicie no Kołakowski twierdził, że istotą totalitaryzmu jest zastąpienie więzów społecznych przez organizację państwową. A więc no, likwidujemy społeczeństwo obywatelskie, tworzymy państwo, które dominuje, które no, rozporządza wszystkim, dosłownie wszystkim. Hanna Arendt w swoich Korzeniach totalitaryzmu ukazywała istotę tego zła poprzez niszczenie tożsamości jednostkowej. To niszczenie dokonywało się przez system prawny, karzący za samą przynależność do odrębnej kategorii, system włączenia jednostki do maszyny terroru i samokontroli i mechanizm niszczenia zdolności do buntu. Wytworzenie strachu, utraty oparcia w sobie, to wszystko było cechą tego właśnie systemu. Wreszcie profesor Strzelecki, tutaj chcę przywołać jego jedną taką myśl, która, jeżeli tak mogę powiedzieć, bardzo mi się podoba. Pisał o tym, że w totalitaryzmie dokonywała się niespodziewana wykładnia wielkich haseł, bo to jest rzecz niezwykle znacząca. Totalitaryzm przecież no, opierał się na takich hasłach jak równość, wolność, braterstwo, powszechna sprawiedliwość, godność człowieka, prawa człowieka. Ale zauważmy, że bezbrzeżna wolność w totalitaryzmie przybrała kształt bezbrzeżnej tyranii. Do równości obywateli odwołali się rzecznicy totalnego wyrównania przekonań. Obywatel był wtedy równy, kiedy miał te same wyrównane z władzą przekonania. Wtedy był równy. Jeżeli nie miał tych wyrównanych przekonań, odstawał, no to trzeba go było ściąć, w sensie często dosłownym. Braterstwo odsłoniło się w swej najłatwiejszej potencji, wyrażającej się w nienawiści do tych, którym odmówi się tytułu brata. Braterstwo, czyli właśnie no braterstwo w obozie państw socjalistycznych, charakterystyczne było to słowo obóz, braterstwo w obozie, ale ci, którzy są poza obozem, są znienawidzeni. Są po prostu wrogami i siłą tworzenia tego braterstwa były nie jakieś wartości wewnątrz tego obozu, tylko siłą tworzenia tego braterstwa była nienawiść do świata wolnego. W ten sposób, no jak pamiętamy, budowano właśnie system totalitarny. Wreszcie ksiądz Tischner pokazywał totalitaryzm jako system sprawowania władzy, w którym dokonuje się dążność do poddania sobie całego człowieka. Władza dokonuje autoprezentacji jako siły rządzącej całą rzeczywistością. I wreszcie pokazywał też, że zasadnicza różnica między totalitaryzmem a tyranią czy absolutyzmem polega na poziomie legitymizacji władzy. Mianowicie no w totalitaryzmie władza była władzą rzekomo zasadzoną w całym ludzie, w demokracji ludowej. To pojęcie samo w sobie, demokracja ludowa, jest pojęciem no fantastycznym. Demokracja, demoskrateja, czyli władza ludu ludowa, więc władza ludu do kwadratu. Taka nona sicher władza ludu, prawda? W przeciwieństwie do tej demokracji zachodniej, imperialistycznej, gdzie lud nie rządził, tylko rządziły jakieś elity. A tutaj, no to była rzeczywiście władza ludu i władza totalitarna była dlatego właśnie władzą powszechną i całkowitą, całościową, bo wynikała z władzy całego ludu. W przeciwieństwie do tyranii czy monarchii absolutnej, gdzie no wiadomo było, że ta władza spoczywa w rękach tyrana. W państwie totalitarnym oczywiście nie. Nie tyran, ale lud rządzi, cały lud rządzi. Więc różne są próby opisu totalitaryzmu. One są ciekawe i warto byłoby je tutaj bliżej może prześledzić, ale chcę tylko je skonfrontować teraz z tym, co mówi Jan Paweł II. Na pytanie właśnie o źródła totalitaryzmu Jan Paweł II mówi w ten sposób. Wszystkie te pytania mają głębokie znaczenie filozoficzne i teologiczne. Trzeba zrekonstruować filozofię zła w jej wymiarze europejskim, nie tylko europejskim. A rekonstrukcja ta wyprowadza nas poza tę ideologię. Zmusza nas, by wejść w świat wiary. Trzeba dotknąć tajemnicy Boga i stworzenia, a w szczególności tajemnicy człowieka. I to jest znowu rzecz charakterystyczna dla Jana Pawła. Mianowicie on przecież mógł odpowiedzieć tak, jak każdy z cytowanych tutaj myślicieli, że to jest, skąd się wziął totalitaryzm. No właśnie powiedzmy z tego, że na podstawie opisu marksistowskiego, opisu rzeczywistości, no człowiek zawłaszczył sobie prawdę, zaczął nią manipulować, ustanawiać mocą tego kłamstwa przywileje dla pewnej grupy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jan Paweł II mówi tak, musimy sięgnąć do najgłębszej tajemnicy. I dalej w tej swojej wypowiedzi, ja tutaj już jej nie cytuję, ale Państwo mogą ją sobie w całości przeczytać, wyjaśnia, że właśnie dlatego, rozpoczynając swój pontyfikat, on, który przybył z dalekiego kraju, dalekiego dla świata zachodniego poprzez swoją odrębność polityczną, rozpoczął swój pontyfikat od trzech encyklik na wskroś teologicznych. To jest rzecz, która nie ukrywam, że od wielu lat właściwie mnie zastanawiała i jakoś zadziwiała. No bo tak, papież, który przychodzi właśnie z kraju komunistycznego, mógłby rozpocząć no, od jakiejś takiej encykliki typu takiej, którą społecznej, takiej, którą później napisał, Laborem Exercens czy Centesimus Annus, A on tymczasem rozpoczyna swój pontyfikat od trzech właściwie encyklik teologicznych. Owszem, między nimi była encyklika Laborem Exercens, ale rozpoczyna od Redemptor Hominis, później przychodzi Dives in Misericordia i wreszcie Dominum et Vivificantem. Czyli mamy trzy encykliki, które dotyczą tajemnicy Boga. I dalej Jan Paweł II zwraca też uwagę szczególnie na encyklikę Dominum et Dives in Misericordia, encyklikę o Bożym Miłosierdziu, bo ona jak gdyby stanowi tutaj swoiste centrum tych rozważań. Dlaczego? Mamy czas II wojny światowej, mamy doświadczenia totalitaryzmu niemieckiego, mamy później doświadczenia totalitaryzmu wtedy i później doświadczenia totalitaryzmu sowieckiego, a tuż przed wojną święta siostra Faustyna odsłania tajemnicę Bożego Miłosierdzia, jakby chcąc przygotować świat, ludzkość na to, co się stanie. Przyjdzie ekstremalne zło, przyjdzie ekstremalne niszczenie człowieka, ale w opozycji do tego, czy jako pewne antidotum, Bóg daje nam tajemnicę miłosierdzia. Jan Paweł II wyraża to właśnie w tymi słowami, że siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną prawdą zdolną zrównoważyć zło tej ideologii jest ta, że Bóg jest miłosierdziem. Prawda o Chrystusie miłosiernym. I Jan Paweł II zauważa także, czy wyznaje, że to jest prawda, którą on wyniósł z Polski, bo przecież właśnie doświadczył z jednej strony totalitaryzmów, ale jak wiemy doskonale, on też doświadczył prawdziwości objawień siostry Faustyny. W tym sensie, że to był papież, o którym napisała chyba pani Ewa Czaczkowska, że papież, który uwierzył miłosierdziu. Bo on, jak wiemy, przyjął orędzie siostry Faustyny mimo różnych głosów krytycznych, mimo tych problemów ze strony kongregacji, ze strony Watykanu. Karol Wojtyła jeszcze jako arcybiskup bardzo mocno promował. On widział od początku, że jest to ta druga siła, która nie tylko zdolna jest zrównoważyć zło tamtej epoki, ale zdolna jest je przezwyciężyć. Że to jest właśnie pewna miara, którą daje Bóg dla przeciwwagi temu złu totalitaryzmu. I dalej mówi Jan Paweł II też o genezie trzeciej encykliki, tej trynitarnej, teologicznej, dotyczącej Boga, Ducha Świętego, Dominum et Vivificantem. Mówi, że o ile pierwsze dwie powstały, zrodziły się, nie powstały, ale zrodziły się, ich idea zrodziła się w Polsce, o tyle trzecia encyklika zrodziła się właśnie w Rzymie z jego medytacji nad tymi scenami Ewangelii świętego Jana, które dotyczą mów arcykapłańskich Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. I z tych mów Jan Paweł II wydobywa to stwierdzenie proste, ale bardzo intrygujące, mówiące o tym, że Duch Święty przekona świat o grzechu. I właśnie co znaczy przekonać świat od grzechu? Jan Paweł wnika w te słowa i mówi, że wniknięcie, medytacja nad tymi słowami doprowadziła go do pierwszego grzechu ludzkiego, do tej historii, prahistorii zła, nazwanego grzechem pierworodnym. Przywołuje tutaj słowa komentarza świętego Augustyna, który scharakteryzował naturę tego grzechu w takiej formule łacińskiej amor sui usque ad contemptum Dei, miłość siebie aż do negacji Boga. Miłość siebie aż do negacji Boga. Taka jest zdaniem Augustyna i Jana Pawła istota grzechu pierworodnego, ale można powiedzieć szerzej każdego grzechu. Miłość siebie aż do negacji Boga. I właśnie miłość własna, miłość siebie popchnęła pierwszych rodziców ku pierwotnemu nieposłuszeństwu, które dało początek rozszerzaniu się grzechu w całych dziejach człowieka. Sami stanowią o tym, co jest dobrem, a co złem. To jest element, do którego jeszcze warto będzie za chwilę wrócić, ale w tym momencie zauważmy. Dokonuje się w grzechu pierworodnym dokonuje się jakaś radykalna zmiana, odwrócenie porządku rzeczywistości. Warto, spróbuję może tutaj w tej chwili odejść od, na chwilę od tego tekstu, a chciałbym Państwu pokazać rzecz następującą. Mianowicie warto spojrzeć do opisu właśnie tej sytuacji w Biblii, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Mianowicie, kiedy czytamy ten opis biblijny, opis stworzenia świata, warto najpierw zwrócić uwagę może na rzecz następującą. W drugim rozdziale, przy tym opisie, tym drugim opisie stworzenia człowieka, Bóg daje właśnie taki rozkaz pierwszemu człowiekowi. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Z wszelkiego drzewa wedle upodobania. To jest, można powiedzieć, wielkość Bożego przywileju. Natomiast ograniczenie jest bardzo wąskie, bardzo precyzyjne. Z drzewa poznania nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Bóg daje człowiekowi cały świat i daje jedno ograniczenie. Pod wpływem pytania kusiciela, pod wpływem pytania szatana, w ustach człowieka ten nakaz Boży, czy to przykazanie, wygląda już nieco inaczej. Mianowicie niewiasta odpowiada wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Nie mówi: wszystkie owoce możemy jeść wedle upodobania, tylko mówi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. To jest dwukrotne pomniejszenie wielkości Bożego daru. Tylko owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, mówi to geodetka, która wymierzyła ogród rajski, mówi, że to jest centralne drzewo, nie wolno wam jeść, a nawet go dotykać. Przecież Bóg nie zakazał dotykania. Ale wielkość Bożego przywileju zostaje dwukrotnie pomniejszona, a wielkość Bożego zakazu z kolei zostaje dwukrotnie powiększona. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg przestaje być Ojcem, Stwórcą, dobrem, staje się tyranem. I w tej sytuacji dokonuje się odwrócenie pewnych proporcji. Człowiek już nie chce słuchać Boga, nie chce przyjmować Jego woli, natomiast sam chce stanowić, co jest dobrem, a co złem. Sam chce zdecydować. Zamiast posłuszeństwa, uzurpacja do wyrażania swoich decyzji. I to jest, można powiedzieć, ten korzeń teologiczny, że w człowieku właśnie dochodzi za pomocą grzechu do takiej sytuacji, w której zamiast posłuszeństwa i zawierzenia miłości Boga, człowiek dokonuje uzurpacji samostanowienia wbrew Bogu. Wbrew Bogu. To jest ważny element. I ten właśnie pierworodny wymiar grzechu nie mógł znaleźć współmiernej rekompensaty w innej postaci, jak poprzez przeciwstawne amor Dei usque ad contemptum sui, miłość Boga aż do negacji siebie. Dokonuje się radykalne oderwanie człowieka od Boga, miłość siebie aż do negacji Boga. Co w tej sytuacji robi Bóg? Bóg odpowiada, można powiedzieć, symetrycznie. Odpowiada miłością Boga aż do negacji siebie. I zaczyna się w ten sposób dzieło odkupienia. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Chciałbym krótko podsumować ten etap papieskiej refleksji. Dla papieża znowu konsekwentnie źródłem totalitaryzmu jest grzech ludzki. Miłość siebie aż do negacji Boga. Miłość siebie posunięta do negacji Boga. I warto zauważyć w tym miejscu, że totalitaryzm ze swej istoty jest zawsze antyreligijny. On po prostu nie może godzić się na Boga i wręcz przeciwnie. Nie tylko nie godzi się na Boga, ale sam usiłuje tworzyć jakieś substytuty Boga, religii, kultu. No kiedy, proszę Państwa, przypomnimy sobie chociażby komunizm, wiemy doskonale, no znamy te zjawiska kultu jednostki, znamy te zjawiska różnych pochodów, które przybierały przecież postać manifestacji parareligijnych, znamy formy religijności, swoistej pobożności, etyki takiej religijnej, polegającej na etyce donosów i tak dalej, i tak dalej. To było wytworzenie nowej warstwy religijności, stworzenie nowego człowieka, homo sovieticus, i wytworzenie nowej wiary. Ale totalitaryzm ze swej istoty jest antyreligijny, jeżeli chodzi o więź z Bogiem rzeczywistym, z Bogiem prawdziwym. Jednak ta śmierć Boga w totalitaryzmie, która jest zaplanowana, ona prowadzi też konsekwencji do uśmiercenia człowieka. I to jest to pierwsze dla Jana Pawła najważniejsze źródło totalitaryzmu, grzech, który prowadzi do negacji Boga. Ale jest też drugie źródło. W ciągu lat zrodziło się we mnie przekonanie, że ideologie zła są głęboko zakorzenione w dziejach europejskiej myśli filozoficznej. I tutaj Jan Paweł II przywołuje no, taką ciekawą, można powiedzieć, rzecz. Mianowicie ciekawa była reakcja na encyklikę o Duchu Świętym. Mianowicie encyklika, która no, z jednej strony, można powiedzieć, była kolejną medytacją teologiczną, ona po raz pierwszy wywołała, po wcześniejszych dość pozytywnych reakcjach, wywołała krytykę ze strony komentatorów. I Jan Paweł II zwraca uwagę, że ta krytyka pochodziła z tych samych źródeł, które kiedyś przed 200 laty fundowały europejskie oświecenie. I żeby zrozumieć właśnie ten proces, Jan Paweł II posługuje się tutaj takim krótkim wykładem filozoficznym. Ten wykład jest zawarty w tym, co tutaj za chwilę zostanie przedstawione i jest na kartach pamięci i tożsamości, ale mogą też go Państwo odnaleźć w książce Jana Pawła w wywiadzie z Messorim Przekroczyć próg nadziei. W rozdziale bodajże 8 Jan Paweł II też bardzo zwięźle przedstawia ten problem. Na czym polega istota tego problemu? Ja nie będę tutaj czytał, tylko spróbuję powiedzieć to Państwu własnymi słowami. Ale będę pokazywał po prostu te teksty. Cała historia myśli zachodniej, myśli europejskiej, niektórzy mówią, że wywodzi się z tej słynnej jaskini platońskiej, gdzie Platon opisał no, taką rzeczywistość, w której ktoś zagląda do wnętrza jaskini i widzi poruszające się cienie, które są odbiciem rzeczywistości. Platon twierdził, że my nie możemy poznać właśnie głębi rzeczywistości, poznajemy tylko te pewne cienie. No i później były dyskusje przez całe wieki, co my właściwie możemy poznać, czy możemy poznać rzeczywistość jako taką, czy możemy poznać tylko odbicie tej rzeczywistości, w jaki sposób możemy poznać tę rzeczywistość. Wokół tych pytań krążyły, można powiedzieć w skrócie, całe dzieje filozofii zachodniej, filozofii europejskiej. Ale trzeba też wyraźnie powiedzieć, że w czasach już poplatońskich, bezpośrednio po nim niemal, od czasów Arystotelesa aż poprzez całe średniowiecze, myśl europejska była skoncentrowana na poznaniu rzeczywistości, na poznaniu bytu, tego co jest. I zauważmy, że cały nurt filozofii średniowiecznej, tak przecież wyszydzany później w dobie właśnie marksistowskiej, to był nurt na wskroś realistyczny. On zajmował się poznaniem rzeczywistości, rzeczywistości człowieka, rzeczywistości Boga, dlatego że Bóg jest rzeczywistością. Zajmował się poznaniem rzeczywistości świata. To był po prostu realizm poznawczy. W centrum tej rzeczywistości było po prostu stwierdzenie, że coś jest, że jest po prostu jakiś byt, esse, że bycie jest czymś pierwotnym. I tak było do czasów Kartezjusza. Kartezjusz wprowadza to słynne stwierdzenie cogito ergo sum, myślę więc jestem. Co to znaczy? To znaczy, mówiąc najkrócej, że nieistotne staje się to, czy coś jest, czy coś nie jest. Istotna staje się świadomość tego. czy coś jest, czy nie jest. To może brzmi w sposób trochę zawiły, ale proszę Państwa, no powiedzmy sobie tak, przechodząc na poziom bardzo współczesnych debat. Czy na przykład człowiek, który jest pozbawiony świadomości, bo jest na przykład płodem ludzkim, czy on jest człowiekiem, czy nie? Dla nas oczywiście powiemy, oczywiście, że jest. Przecież to jest nowa istota ludzka. Ale spytajmy naszych koleżanek, kolegów, etyków, polityków, feministki. Powiedzą, ależ jakim człowiekiem? On jest może potencjalnym człowiekiem. On się stanie człowiekiem wtedy, kiedy będzie miał świadomość. Dopóki nie ma świadomości, nie jest człowiekiem. I dlatego Peter Singer mówi, no możemy przecież takie istoty ludzkie, takie human being możemy po prostu eliminować, bo to nie są ludzie. A człowiek, który jest w stanie głębokiej demencji, ma Alzheimera, niektórzy mówią, to już jest posthuman, to już jest postczłowiek, to jest były człowiek, ale to nie jest osoba ludzka, dlatego że on nie ma świadomości. A więc co decyduje o człowieczeństwie? No, zdaniem niektórych decyduje właśnie świadomość. To, że to dziecko możemy obejrzeć za pomocą USG, że możemy zrobić mu zdjęcie, że możemy monitorować jego rytm serca, że możemy widzieć rozwój jego narządów wewnętrznych. To, że wiemy, że za kilka tygodni czy miesięcy on po prostu się urodzi, to nie jest istotne. On nie ma świadomości, nie potrafi jej wyrazić, a więc nie jest człowiekiem. Tak przecież twierdzi wielu. To jest pokłosie myślę, więc jestem. Nie myślę, więc nie jestem. To jest bardzo, bardzo ważny przewrót, który się dokonał. Skoro nie myślę, nie jestem. Nie istnieję. Można oczywiście się zastanawiać, a czy na przykład miesięczne dziecko ma świadomość? I tutaj wcale nie jest to znowu wyssane z palca, bo w ostatnich latach pojawiły się no przynajmniej dwa takie doktoraty obronione w Oksfordzie w Anglii pod kierunkiem profesora Juliana Savulescu, który jest uczniem właśnie Petera Singera. I Savulescu wypromował dwoje doktorów z Włoch, którzy dowodzili tezy, że powinno istnieć, jak to się nazywa, prawo do aborcji postnatalnej. Do aborcji postnatalnej, czyli do zabicia dziecka do miesiąca po urodzeniu. Bo to dziecko nadal nie ma świadomości. Nadal nie ma świadomości. Ja tutaj pokazuję Państwu pewne konsekwencje tej zmiany. Konsekwencje tej zmiany, która się dokonała. Dopóki istniało właśnie, powiedzmy, stwierdzenie primum vivere deinde philosophare, a więc najpierw żyć. Podstawą jest życie, a później możemy sobie tworzyć różne opisy tego życia. No to po prostu wiedzieliśmy, to jest człowiek, to jest Bóg, prawda? A kim jest człowiek, jakie on ma cechy, jakie ma sposoby myślenia, to będziemy analizować. Stwierdzamy, że Bóg jest i dalej szukamy przymiotów tego Boga. Ale podstawą jest to, że on jest, esse, być. To jest podstawa. Jeżeli natomiast zmieniamy tę koncepcję i mówimy cogito ergo sum, no to w tej sytuacji decydujące staje się myślenie, świadomość. I teraz zauważmy, że w tej sytuacji, w tym właśnie układzie dokonuje się zmiana kierunku filozofowania, ale również radykalne odejście od tego, czym była dawniej filozofia. Wcześniej wszystko było interpretowane przez pryzmat istnienia i Bóg jako samoistne istnienie stanowił nieodzowne oparcie dla każdego ens non subsistens, ens participatum, czyli dla wszystkich bytów stworzonych, a więc także dla człowieka. Bóg przede wszystkim jest, później jest człowiek, i możemy sobie dalej, powiedzmy, uszczegóławiać różne sprawy. Jest świat i tak dalej. Ale Bóg jest, no bo on jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Tak to wyglądało w starożytności i średniowieczu. Od czasów Kartezjusza pierwotne stało się teraz ens cogitans, istnienie myślące. I filozofia staje się nauką czystego myślenia. Filozofia zajmuje się bytami o ile są treścią świadomości. A kim staje się w tym momencie Bóg? No Bóg staje się zależnym od ludzkiego myślenia. Jeżeli właśnie zechcemy uznać istnienie Boga, no to Bóg jest. Ale jeżeli stwierdzamy, Boga nie ma, no to Boga nie ma i nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji. W przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II wyjaśnia to jeszcze szerzej, jeszcze dokładniej, mówiąc o tym, że ta myśl Kartezjusza została podjęta przez europejskie oświecenie, które doprowadziło ostatecznie do tego, że mówiąc najkrócej i najprościej, Bóg stał się tylko ideą. Stał się ideą, nie rzeczywistością, ale ideą, która zależy od tego, czy my ją zaakceptujemy, czy nie. A skoro tak, to stał się Bogiem pozaświatowym. To jest Bóg symbol, to jest Bóg zwornik kultury i tak dalej, i tak dalej. To jest powiedzmy coś takiego, że my możemy sobie na dolarach wypisać In God We Trust, ale to przecież do niczego nie zobowiązuje. To zresztą wiemy, że nie ma żadnego waloru chrześcijańskiego, tylko delikatnie mówiąc nieco inny. To jest tylko pewna idea, pewien symbol, ale on nie ma żadnego, nie stanowi żadnego punktu odniesienia dla naszego życia. My możemy sobie napisać na pasa God mit uns, prawda? I to wcale nie znaczy, że to jest idea. To jest po prostu ideologia wręcz. To jest puste hasło, które nie ma żadnego znaczenia, że my po prostu rzeczywiście wierzymy, że idąc w marszu, wierzymy w to, że z nami jest żywy Bóg i prawdziwy. Bo gdybyśmy w to wierzyli, to byśmy nie szli drang nach Osten, prawda? Tylko byśmy zatrzymali się i robili coś we własnym domu ku własnemu pożytkowi. Ale ideę możemy wykorzystać w jakikolwiek sposób. To jest tylko martwa idea. To nie jest Bóg żywy. To jest Bóg pozaświatowy. I co się dzieje z człowiekiem w takim świecie? Z człowiekiem w takim świecie, w którym Bóg jest Bogiem pozaświatowym, ten człowiek żyje w tym świecie sam. Żyje naznaczony lękiem, naznaczony agresją. No bo lęk generuje agresję. Człowiek pozbawiony Boga stał się człowiekiem zalęknionym. A człowiek zalękniony generuje agresję. I dlatego Jan Paweł II, zauważmy, rozpoczynając swój pontyfikat, rozpoczyna od tego stwierdzenia, które wybrzmiewa niezwykle prosto, ale to jest stwierdzenie arcygenialne. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przywróćcie Bogu właściwe mu miejsce. Uczyńcie Boga Bogiem wewnątrz tego świata. To nie jest idea, którą zostawiliśmy sobie w przedpokoju czy, prawda, w przedsionku ministerialnym. To jest Bóg żywy, który ma prawo pełnej obecności w tym świecie. To jest rzecz po prostu absolutnie fundamentalna. Jeżeli tego Boga przyjmiemy, jeżeli znowu przywrócimy mu właściwe mu miejsce, świat nabiera właściwych proporcji. To nie jest świat idei i ideologii. To jest świat realnej obecności Boga, która rzutuje na sposób życia człowieka. I dlatego Jan Paweł II raz, że rzucił to hasło nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I tutaj na marginesie, nie jak mówią tam ci przedstawiciele San Egidio, że mówił otwórzcie drzwi uchodźcom, prawda, innym. No nie, 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 nie. Pan Jan Paweł II mówił wyraźnie, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie, prawda, każdemu. Raczej bym powiedział, że przed niektórymi trzaśnijcie drzwiami, tak żeby przyciąć im łapki jeszcze na dodatek. No tego Jan Paweł II by nie powiedział, ale to jest takie moje cichy komentarz ukryty. Trzaśnijcie tak, żeby przytrzasnęło im łapki, żeby już raczej nie pukali po raz drugi. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Rzucił to hasło, ale też zauważmy, proszę Państwa, że przecież co? Te msze na placach ulic, na stadionach, w miejscach publicznych. To było też przełamanie właśnie tego, że religia jest sprawą prywatną, że to jest tylko zamknięcie Boga w sanktuariach, w tych miejscach kultu strzeżonych, prawda, ale Bóg generalnie jest Bogiem pozaświatowym, który ma co najwyżej jakieś swoje enklawy. Nie, Bóg ma pełne miejsce i prawo obecności. na stadionie dziesięciolecia, na Stade de France, na stadionie Yankeesu w Nowym Jorku, prawda? Wszędzie Bóg ma tam prawo miejsca. Bo to jest Jego świat, to jest Jego miejsce. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc po prostu to jest miejsce dla Boga. Cały ten świat. Jeżeli natomiast tego nie ma, to raz jeszcze wracam do tej myśli, że człowiek zostaje w świecie, w którym Bóg jest rzeczywistością pozaświatową i człowiek pozostaje sam, Ale człowiek pozostając w tym świecie sam, wróćmy teraz do tej sytuacji prapoczątku tego teologicznego. Kiedy człowiek po raz pierwszy powiedział Bogu nie, przyjmując szatańską wersję, będziecie jako Bóg. Odrzucił Boga jako miłującego Ojca i przyjął wizję Boga tyrana, którego oczywiście nie sposób zaakceptować, tylko trzeba samemu ustanawiać porządek tego świata. No to człowiek zaczął go ustanawiać. W tej chwili człowiek żyjąc w świecie bez Boga także zaczyna tworzyć własne dzieje i własną cywilizację. Jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre, a co złe. Jako ten, który powinien istnieć i działać, nawet gdyby Boga nie było. Człowiek żyje tak, nawet jakby Bóg nie istniał. Człowiek powinien istnieć i działać, nawet gdyby Boga nie było. To jest ta skrajna autonomia człowieka, która staje się autonomią, no właśnie zbrodniczą, staje się autonomią popychającą człowieka do zła. Skoro człowiek sam bez Boga może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, może też zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. No bo nie ma, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Tak jak powiedział Dostojewski, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. I człowiek właśnie żyjący bez Boga, który wypchnął Boga poza margines tego świata, może zdecydować na przykład, że pewna grupa ludzi może być unicestwiona. Jan Paweł II wymienia takie przykłady myślenia totalitarnego. No mianowicie wymienia tutaj oczywiście Trzecią Rzeszę, wymienia komunizm i sowiecki ideologię marksistowską. Wymienia też, co jest charakterystyczne, wymienia też sytuację komunistyczną w Polsce po II wojnie światowej, a więc kombatantów września 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli inteligencji, którzy nie podzielali światopoglądu marksistowskiego czy nazistowskiego. I zaznacza, że ta eliminacja nie musiała mieć charakteru fizycznego. Była też taką eliminacją, nie musimy o tym tutaj przypominać, bo wiemy doskonale, że była to eliminacja w dużej mierze fizyczna. Ale czasem była też eliminacją moralną, polegającą po prostu na pozbawianiu przysługujących człowiekowi czy grupie społecznej praw. Ale co jest rzeczą bardzo też istotną, to właśnie to, że w tym kontekście totalitaryzmu, tego właśnie stanowienia człowieka o tym, co jest dobre i co złe, Jan Paweł II wymienia tutaj no fakt, który oczywiście już za jego pontyfikatu budził i do dzisiaj budzi kontrowersje, mianowicie fakt eksterminacji poczętych istnień ludzkich przed narodzeniem, czyli po prostu fakt aborcji. To jest oczywiście, proszę Państwa, temat sam w sobie niezwykle doniosły. Ja tylko powiem najkrócej może w ten sposób, że kiedy w latach 90. toczyła się ta pierwsza debata w Polsce na temat ustawy o ochronie życia poczętego, wtedy powstała taka książeczka Nienarodzony miarą demokracji. Niewielka książeczka pod takim właśnie znamiennym tytułem Nienarodzony miarą demokracji. No bo nienarodzony, który jest człowiekiem, wbrew oczywiście niektórym utylitarystom i niektórym filozofom, ale którego przyjmujemy zgodnie z elementarną wiedzą i wrażliwością ludzką, że to poczęte życie ludzkie jest człowiekiem. On jest człowiekiem, ale pozbawionym możliwości wypowiedzenia swojego głosu. Jest najuboższym w społeczeństwie. Jest najbardziej zmarginalizowanym. Jest najbardziej wykluczonym. I to właśnie ten człowiek i obrona jego praw stanowi kryterium demokracji. I dlatego walka z tym człowiekiem, unicestwianie tego człowieka jest totalitaryzmem, jest ewidentnym totalitaryzmem, jest ewidentnym po prostu niszczeniem demokracji. Ale idąc jeszcze dalej, Jan Paweł II wymienia, że przykładem właśnie takiego samostanowienia umieszczonego w tym kontekście totalitaryzmu są silne naciski Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. To oczywiście dzisiaj bardzo może bulwersować wielu naszych braci i sióstr, prawda, pod tym niebem nad Wisłą. Jak to, prawda, zrównać to z totalitaryzmem? Ale zauważmy, mechanizm jest ten sam. Człowiek oderwany od Boga sam decyduje o tym, co jest dobrem, a co złem. W tym wypadku decyduje o tym w ten sposób, że no właśnie, z jednej strony niszczy instytucję małżeństwa, z drugiej strony niszczy rozwój dziecka, bo przecież nadanie praw adopcyjnym osobom gejowskim czy lesbijskim, zwłaszcza pary lesbijskie ubiegają się o adopcję, oznacza deformację wychowania uczuciowego tego dziecka i wychowania osobowościowego. Przed kilku laty, państwo zapewne to pamiętają, była taka głośna sprawa, mianowicie ukazał się i nie ukazał się. Powstał raport profesora Marka Regnerusa z Uniwersytetu Austin w Teksasie dotyczący rozwoju dzieci w związkach homoseksualnych. Regnerus przez kilkanaście lat prowadził badania wielu par, lesbijskich głównie, w Stanach Zjednoczonych, które wychowują dzieci na mocy prawnie dokonanej adopcji. No i doszedł do wniosku, że po prostu, no, że to jest, no krótko mówiąc, patologia i deformacja. Regnerus miał, może powiem o takiej stronie drobnej, ale formalnej tej sprawy i dość ciekawej. Mianowicie to mówimy o latach już w XXI wieku, 2013-12 może to było, nie pamiętam. Można to odnaleźć. I Regnerus miał przyznany grant Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego na rozwój tych badań. Po opublikowaniu wersji tego raportu Towarzystwo Amerykańskie cofnęło mu ten grant, zabrało publikację i zabroniło publikacji. No żyjemy, proszę państwa, w kraju, prawda, kolebce demokracji, praw człowieka i wolności nauki i tak dalej, nie? Okej. Okay. Na szczęście Regnerus przekazał ten raport swoim przyjaciołom, swoim znajomym, widocznie przewidując, obawiając się takich konsekwencji. No i dzięki temu oni nie byli związani żadną umową z żadnym towarzystwem amerykańskim, więc dzięki temu ten raport ujrzał światło dzienne, między innymi jest opublikowany także w Polsce przez taki kwartalnik Fides et Ratio chyba. To jest takie stowarzyszenie, nie, to nie jest nasze Fides Ratio et Patria, tylko Stowarzyszenie Nauka SW. Ale w internecie państwo mogą znaleźć właśnie treść tego raportu, jego też omówienie ze strony tłumacza. No ciekawa rzecz, po prostu ciekawa rzecz, ale on pokazuje, no właśnie, jaką krzywdę wyrządza się tym dzieciom. Mówimy o prawach osób homoseksualnych, takich czy innych, ale dlaczego na przykład zwolennicy tych praw nie mówią właśnie o prawie tych, którzy nie mają możliwości wypowiedzenia swojego głosu, a więc o małych dzieciach, które są adoptowane. Że te dzieci skazuje się po prostu na okaleczenie psychiczne, osobowościowe. To jest też wyraz totalitaryzmu. I na to też Jan Paweł II zwraca uwagę. Dlaczego to wszystko się dzieje? Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta. Dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono Boga jako Stwórcę, a przez to jako źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Odrzucono to, co najgłębiej stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie natury ludzkiej jako rzeczywistości, zastępując je wytworem myślenia dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności. Taka jest konkluzja tych wywodów. Przyznają państwo, że długa, można powiedzieć, droga i taka skomplikowana. Zamiast powiedzieć, no powiedzmy totalitaryzm, no tak, homo sovieticus, prawda, nazizm, wiemy, zniszczenie, degradacja człowieka. Jan Paweł II znowu mówi, mówiąc współczesnym językiem młodzieżowym, tak odlotowo, taki odlot zrobił, prawda? Mianowicie, no zamiast tutaj mówić coś tam o komunizmie, obozach, łagrach, Auschwitz, to on mówi grzech, grzech pierworodny, miłość siebie posunięta do negacji Boga. Człowiek zaczyna sam stanowić o sobie. To jest to praźródło. Do tego dochodzi kontekst kulturowy, historyczny naszej epoki. Epoki, która w nowożytności, w czasach nowożytnych dokonała radykalnego zwrotu. Przestało się liczyć to, co jest. Zaczęło się liczyć to, co, to, że mam świadomość, że coś jest. Jeżeli nie mam tej świadomości, to tego nie ma. I w ten sposób dokonało się unicestwienie Boga, albo w najlepszym wypadku uczynienie Boga Bogiem pozaświatowym, Bogiem ideą. Proszę Państwa, wiemy, że to jest problem dzisiaj ogromnie ważny, kiedy spoglądamy chociażby no właśnie na rzeczywistość polityczną, europejską. No jest jakimś ogromnym paradoksem, którego normalnie człowiek by nie był w stanie zrozumieć. Jak to jest? W Europejskim Parlamencie wiodącą partią jest Europejska Partia Ludowa, która mieni się być partią chadecką. Dlaczego w takim razie w tej partii, czy dlaczego właśnie w tym parlamencie w takim razie przechodzą ustawy dotyczące coraz bardziej liberalnej aborcji? Dlaczego przechodzą ustawy dotyczące in vitro? Dlaczego nie zwraca się uwagi na prześladowania chrześcijan w Syrii? Dlaczego nikt nie walczy o prawa do życia mordowanych chrześcijan, a walczy się o prawa pedałów, lesbijek i prawda jakichś tam innych jeszcze historii? Dlaczego ta partia zajmuje się ochroną przyrody, a nie ochroną życia ludzkiego? Przecież to są ponoć chrześcijanie. No właśnie, ale to są tacy chrześcijanie, którzy Boga traktują jako pewne hasło. In God we trust, God meet uns, prawda, CDU. Przepraszam tutaj za, no może zbyt dalekie porównania, czy zbyt przybliżone, zależy jak na to spojrzeć. Ale chodzi mi po prostu o to, że to nie jest wyznacznik rzeczywistości. To jest pewien symbol, który nie oznacza rzeczywistości, który nie ma żadnego przełożenia konkretnego. I w takim układzie człowiek zostaje faktycznie sam. Sam ze sobą i sam zaczyna stanowić normy. A ponieważ żyje w pewnym lęku, no to rozpoczyna się rzeczywiście walka o przetrwanie i wtedy rozpoczyna się walka naznaczona eliminacją. Eliminujemy tych, którzy są niewygodni albo przyznajemy swoim sojusznikom jakieś szczególne uprzywilejowania i tak dalej. Ale to nie ma nic wspólnego z dobrem, to nie ma nic wspólnego z naturą ludzką. I dlatego totalitaryzm przybiera coraz bardziej współczesną formę. Jan Paweł II, żeby już to zakończyć ostatnim zdaniem, wypowiedział to w Centesimus Annus, a później powtórzył w parlamencie polskim, że demokracja oderwana od wartości bardzo łatwo przeobraża się w system totalitarny. To, że mamy demokrację od strony formalnej, wcale nie znaczy, że my nie mamy totalitaryzmu od strony materialnej. Od strony treściowej. Może być demokracja od strony formalnej. Demokracja ludowa też była przecież demokracją podwójną, do kwadratu demokracją, ultrademokracją, superdemokracją od strony formalnej. Ale od strony materialnej była totalitaryzmem. To, że dzisiaj mamy demokrację liberalną czy neoliberalną, wcale nie znaczy, że my nie mamy do czynienia z totalitaryzmem materialnym dotyczącym treści sprawy. I to jest taka konkluzja, na którą zwraca uwagę Jan Paweł II. A więc można powiedzieć tak, od razu daje się zauważyć rzecz następująca. Skoro właśnie mamy do czynienia z takim systemem, to sposobem przezwyciężenia tego systemu może być co? No właśnie przyjęcie tych słów. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Zróbcie Bogu należne mu miejsce. Wprowadźcie Boga do domu własnego życia, osobistego, politycznego, społecznego. Wtedy świat znowu wróci do tego, czym jest, a przestanie być produktem schorowanej świadomości czy schorowanej wyobraźni. Dziękuję serdecznie za cierpliwość i wytrwałość i oczywiście czas na rozmowę.